Szczęść Boże! Dzień dobry, ksiądz Mariusz Sokołowski. Wyruszam w podróż, płyną Państwo ze mną? Tak? Doskonale. Zapraszam na pokład. No to płyńmy, niech nas fale niosą po mapie.
Z wielką radością witam serdecznie ponownie wszystkich już zaprzyjaźnionych współtowarzyszy podróży po mapie. Ksiądz Mariusz Sokołowski, kłaniam się bardzo nisko raz jeszcze. Zapraszam do wspólnej podróży. Bardzo dziękuję za dobre słowa, za pochwały, za mój pierwszy podcast, ten pilotażowy, ten wstępny, za pewną niecierpliwość, kiedy następne nasze spotkanie. No to zawsze tak pociesza, zawsze jakoś motywuje, dodaje skrzydeł czy tego wiatru w żagle, żebyśmy płynęli i dalej, i może szybciej. Jak ten czas Państwu minął? Dobrze? U nas, jak pewnie wiecie i może domagacie się jakiegoś krótkiego komentarza, nie jest spokojnie. W tym sensie, że fala COVID-19 wróciła. Już 30 dni jesteśmy ponad zamknięci. A od tygodnia, dzień po pierwszym podcaście, 2 sierpnia dokładnie, o 20 wprowadzono nawet godzinę policyjną. Więc mamy taki czas nietypowy. Od środy minionej zostały zamknięte wszystkie sklepy, które nie są sklepami właściwie spożywczymi, a więc jakieś z odzieżą, ze sprzętami elektronicznymi. To wszystko zostało zamknięte, ograniczona bardzo mocno też branża budowlana. Jedynie, jak mówię, gastronomia i oczywiście sklepy spożywcze działają. Szkoły, bo teraz trzeba wiedzieć, nie ma w Australii wakacji. Wszystkie szkoły wróciły na prowadzenie lekcji poprzez Zooma, poprzez internet. No i nie ma takiego jakiegoś spokoju. Wszyscy są nerwowi, wszyscy pytają się, co dalej. Mamy te obostrzenia przez kolejnych 6 tygodni. Tak są zapowiedziane, a więc do prawie że połowy września. Co będzie dalej, nie wiem. Oczywiście, że podnoszony jest trochę bunt, bo od początku pandemii w Australii, która liczy sobie 25 milionów mieszkańców, naprawdę nie jest dużo na taki potężny kraj i kontynent. No wiadomo, śmierć zawsze jest czymś przykrym, bolesnym, bo ktoś, kto umiera, to jest jakiś mąż, jakiś ojciec, jakaś matka, żona, czyjeś dziecko. Więc to jest zawsze trudne, jednak 200 osób w skali tak dużego kraju, które zmarło na wirusa, koronawirusa, i zastosowane środki wydają się być nieadekwatne do tego, co tutaj się właśnie dzieje. Ale Państwo pozwolą, że tym tematem nie będę się zajmował, bo ani nie jestem lekarzem, medykiem, ani nie jestem politykiem, żeby się tutaj kompetentnie wyrażać. Po prostu żyję w tym kraju i dlatego mnie to też dotyczy, a sądziłem, że Państwu na pewno będzie to się należało. Małe wyjaśnienie, a może raczej mały komentarz do tego, co tutaj właśnie przeżywamy. Zostawmy już sprawy australijskie, sprawę pandemii. Nie zajmujmy sobie dzisiaj tym głowy, bo przecież mamy płynąć. No to płyńmy. Zapraszam. Jesteście Państwo ze mną, myśmy tydzień temu wyruszyli w podróż, w kolejny, w pierwszy właściwie rejs. Towarzyszyła nam literka wtedy P, pamiętacie? P jak podróż, P jak podcast, P jak pandemia niestety, P jak Państwo, Szanowni Państwo. A dzisiaj chciałbym, żeby była razem z nami literka A. I nie dlatego, że jest pierwsza w alfabecie, ale dlatego, że wyruszamy do miejsca, które jest na A, kontynent na A. Ale powiedziałem, no nie, który kontynent nie jest na A? Europa, wszystkie pozostałe. Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia, Azja i Afryka. No to gdzie płyniemy? No, Państwo już wiedzą, bo słuchaliście poprzedniego podcastu, tam była mała zapowiedź, także na planszach, które przygotowałem na ten podcast, to widniej, ale może komuś to umknęło, może ktoś nie zwrócił uwagi. No to niech będzie podpowiedzią właśnie ta muzyka. Te, może raczej dźwięki, niech podpowiedzą, dokąd my wyruszamy. No to już chyba Państwo wiedzą, a jeśli nie, no to jeszcze ten dźwięk już na pewno otworzy wszystkim uszy i oczy, dokąd my dzisiaj wyruszamy. No to już wszyscy Państwo wiecie, cieszę się bardzo, tak, płyniemy do Afryki, no ale Afryka jest potężna. Afryka to przecież drugi kontynent na świecie, to ponad 30 milionów kilometrów kwadratowych obszaru, to strasznie dużo. To jest 20% całego globu, to jest naprawdę sporo, prawda? No to do jakiego kraju będziemy płynąć? Muszę Państwa zaskoczyć, nie będziemy płynąć do żadnego kraju afrykańskiego, który jest na wybrzeżu. Popłyniemy do kraju, który jest w samym środku tego potężnego kontynentu. Popłyniemy, czy pojedziemy do Republiki Środkowej Afryki. Albo Republiki Środkowoafrykańskiej. Musimy dopłynąć zatem do Kamerunu, tam zacumujemy, tam zakotwiczymy, no i jakoś szalupami dopłyniemy do wybrzeży Kamerunu i potem przedostaniemy się do Republiki Środkowoafrykańskiej. Ale zanim tam wyruszymy i zanim przeprowadzimy rozmowę z osobą, która na temat tego kraju wie bardzo dużo, bo tam mieszka już od wielu lat, to takie pytanie do Państwa. Afryka, z czym się Państwu kojarzy? Może zróbmy sobie taki mały quiz. To znaczy, ja zadam pytania, Państwo sobie sami odpowiedzą. Bo wiecie, jak pomyślałem, że popłyniemy do Afryki, to sam zacząłem się zastanawiać, co ja wiem o tym kontynencie. No, duży kontynent. No właśnie, ale może tak. Gdybyście Państwo mieli dokończyć zdanie. Afryka to... Albo inaczej, Afryka jest. To co by to było dalej? Ja bym powiedział, że jest kontynentem jednym z największych na świecie, że jest kontynentem, gdzie jest bardzo ciepło, gdzie jest największa pustynia na świecie, gdzie też są kraje zaliczane do krajów tak zwanego trzeciego świata, więc skojarzyłoby mi się to trochę z biedą, z brakiem cywilizacji. No jest kontynentem na pewno ciekawym, Afryka jest bardzo też piękna, Afryka jest ciągle nieodkryta, ja bym pomyślał, że jest nawet niebezpieczna. Afryka to piękne też rytmy, o na przykład takie. Albo takie. Tymczasem pisarka i podróżniczka Beata Lewandowska-Kaftan, podróżując po Afryce 15 lat, a była w Kenii, Tanzanii, Ugandzie, Etiopii, Namibii, Botswanie, Zimbabwe, Mali, na Burkina Faso, napisała książkę i odpowiada na nasze pytanie. Afryka jest... Ona mówi tak i tak zatytułowała swoją książkę, którą serdecznie polecam. Afryka, jak się akcentuje? Afryka czy Afryka? Afryka jest kobietą. Ładne, prawda? A dlaczego jest kobietą? To dowiecie się Państwo, czytając książkę Beaty Lewandowskiej Kaftan. Książkę bardzo wysoko i pozytywnie ocenioną przez krytyków literatury podróżniczej. W wywiadzie, który znalazłem gdzieś w internecie, trochę opowiada i o swoich podróżach, i o samej książce. Na przykład mówi o tym, że dla niej zawsze najważniejsze było oczywiście obok zwiedzania ciekawych miejsc, pięknych krajobrazów, było spotkanie z ludźmi. i bardzo wiele spotykała się z Afrykankami, stąd też podpowiedź, że Afryka jest kobietą. Kobiety coraz więcej mają tam do gadania, byśmy powiedzieli, w tej Afryce. Ale to nie tylko o to chodzi. Przede wszystkim, jak mówi autorka, Afrykanki są niewiarygodnie odważne, są zaradne, są silne. A w ogóle Afrykańczycy, według słów pisarki, według słów autorki książki, potrafią to, co robią, robić na całego. Na przykład, kiedy się z nimi rozmawia, to oczywiście nie mają telefonów, może gdzieś tam już mają, niewątpliwie, ale to nie jest jak my dzisiaj. Rozmawiamy, a już kątem oka patrzymy na telefon, na ekran, czy ktoś nie napisał, czy ktoś nie zadzwonił. No to zobaczcie, to nam to przeszkadza. Oni, jak rozmawiają, to na całego poświęcają drugiemu człowiekowi całkowitą uwagę. Nie rozmyślają wtedy o swoich sprawach, nic ich nie interesuje, są cali dla tego człowieka. Jak tańczą, jak się śmieją, to na całego. No i co ciekawe, mają też niezwykłą ciekawość drugiego człowieka, łącznie z ciałem, dlatego kiedy przyjeżdżają mężczyźni, a zarost mężczyzn jest bardzo śmieszny dla nich, muszą się przygotować na to, że przez Afrykanki będą dotykane i skubane. Co ty masz za brodę, co to za wąsy, co to tutaj? To jest dla nich bardzo, bardzo takie egzotyczne, byśmy powiedzieli, jak oni dla nas są egzotyczni. Poza tym, ciekawe w Afryce jest to, że oni potrafią bardzo pogodzić się z losem. My w Europie, my w innych krajach cywilizowanych, na kontynentach, gdzie są kraje cywilizowane, chcemy mieć wszystko pod kontrolą. Jak już jest przewidziany huragan, deszcze, to chcemy się zabezpieczyć, co jest normalne. Oni, ponieważ żyją z naturą, za pan brat można powiedzieć, na pewne rzeczy nie mają jakoś rady i potrafią z tą przyrodą współżyć. Potrafią z tą przyrodą dzielić to życie. Po prostu. I są zaradni w tym temacie. W sensie nie co będzie, to będzie. Ale wiedzą, że muszą się do sytuacji dostosować. Nie próbują wszystkiego mieć pod kontrolą i na siłę zmienić, bo się po prostu zwyczajnie nie da. No i właśnie, na koniec, jeszcze reklamując dalej książkę Afryka jest kobietą, autorka pani Beata Lewandowska-Kaftan mówi, że afrykańskie kobiety są przepiękne. Potrafią też pięknie wyglądać i chcą pięknie wyglądać. Pięknie, kolorowo się ubierają, szykują sobie szykowne suknie i spódnice. Tworzą biżuterię z kawałków metalu, skór, skorup, strusich jaj. Na różne sposoby zdobią swoje ciała. To nie jest tak, że jest to jakiś zacofany kontynent, ale nawet kobiety z plemion potrafią pięknie wyglądać. Ale także mężczyźni chcą się przypodobać kobietom. Ale o tym już dowiemy się od mojej rozmówczyni. No to wyruszamy w podróż i już do naszego celu, do Republiki Środkowoafrykańskiej. No to płyńmy. Za chwilę naszym gościem będzie Małgorzata Kiedrowska. Kobieta, która od wielu lat mieszka w Afryce. Kobieta, która dla mnie jest jakimś wzorem, która ma wiele pasji, ale kiedy odkryła swoje takie powołanie, bo tak trzeba powiedzieć, to jest jej powołanie, jej misja, by być ewangelizatorką, być misjonarką świecką na kontynencie tak odległym, bo do jej kraju, w którym mieszka, jest, tak sobie policzyłem, nie wiem czy dobrze, około 6 tysięcy kilometrów, gdzie dostać się też nie jest łatwo. Ona temu wszystkiemu potrafi sprostać. Ona czuje się tam dobrze, ale nie będę wyprzedzać. Niech sama opowie. Ja zapraszam Państwa do Republiki Środkowoafrykańskiej, a przewodniczką po tym kraju będzie Małgorzata Kiedrowska. Małgorzata Kiedrowska, misjonarka świecka posługująca w Afryce, jest moim i Państwa gościem. Szczęść Boże, po naszemu po polsku powiem oczywiście dzień dobry, a po tamtejszemu będzie?
Szczęść Boże, po tamtejszemu po francusku będzie Louez Jésus Christ, a w języku Sango Agonda Jésus Christ.
Afryka, bardzo daleko od Polski. Jesteś tam już kilka lat. Dlaczego Afryka?
Ja od dziecka miałam trzy marzenia. Pierwszym moim i najważniejszym marzeniem był właśnie wyjazd do Afryki, zostanie misjonarką. Drugim moim marzeniem, takim w sumie dziecięcym, nierealnym, było zostać fotografem papieża. A trzecim marzeniem, też takim od dziecka, było zostać goprowcem. Pan Bóg zrealizował wszystkie te moje trzy marzenia w takim wymiarze, w jakim on sobie tego życzył. I wydaje mi się, że teraz moim takim czasem i miejscem Republika Środkowoafrykańska jest, w którym ja realizuję Boży plan, Boże pragnienia wobec mnie, Jego marzenia co do mojej osoby.
Pojechałaś tam przede wszystkim głosić Chrystusa, ale chyba nie tylko tym się tam zajmujesz, bo z tego co wiem, jesteś dyrektorką szkoły. Co tam robisz?
Myślę, że każdy misjonarz, ja przynajmniej tak mam, że wszystkimi obowiązkami, które tam spełniam, staram się głosić im dobroć Boga. Staram się, żeby to, w jaki sposób ja wykonuję moją pracę, było dla nich świadectwem i doświadczeniem bezgranicznej dobroci Boga. Na co dzień jestem dyrektorką szkoły podstawowej w maleńkiej wiosce na pograniczu Czadu, Kamerunu i Republiki Środkowoafrykańskiej, wiosce Man, gdzie zajmuję się też dziećmi niedożywionymi. Mam pod swoją opieką około 100 dzieci niedożywionych z najbliższych wiosek, tych, do których udało nam się na czas dotrzeć, a w weekendy od piątku do niedzieli jeździmy wraz z miejscowym duszpasterzem ojcem Piotrem Kapucynem, jeździmy do wiosek, które należą do naszej parafii, by tam głosić Słowo Boże, by tam ksiądz sprawuje sakramenty. Ja obejmuję opieką dzieci, prowadzę katechezę. Jeżeli w danej wiosce nie ma ośrodka zdrowia, staram się konsultować dzieci, które są chore. Jeżeli potrzeba jest taka, żeby paniom, które należą do kółka różańcowego, uczyć ich czytać i pisać, to wówczas zajmuję się tymi zajęciami przez weekend.
Misjonarka ma zajęcia wszechstronne, musi się znać na wielu rzeczach, czy również jakieś budowlane rzeczy trzeba podejmować, bo z opowieści, jakie słyszałem, wiem, że to też jest konieczne. Co prawda ta ludność mieszka w różnych domkach bardzo skromnych, co mogłem zobaczyć na zdjęciu, ale może i takie budowlane rzeczy też musisz robić.
Ostatnio zajmowałam się nadzorem budowy pieca do chleba, dlatego że do naszej wioski chleb jest sprowadzany z piekarni, która jest w sąsiednim kraju. Trzeba przekroczyć granicę, żeby dostać chleb. Dlatego też w szkole staramy się, aby dzieci uczyły się wypieku chleba. I ostatnio nadzorowałam właśnie budowę pieca do chleba.
Z tych zdjęć, które widziałem na prezentacji, widać tam ogromną biedę, ubóstwo. Przyjechałeś z Polski, jednak kraju cywilizowanego, bogatszego o wiele, może mniejszego niż Republika Środkowej Afryki. Jak ty tam się odnajdujesz? Przecież, jak mówiłaś, prąd jest tam tylko przez 2 godziny. Internet satelitarny i to pewnie też nie zawsze. Bieżąca woda różnie. Jak się odnajdujesz w tym wszystkim? Może już po paru latach jest łatwiej, ale początki chyba nie były proste.
Dla mnie w pierwszym roku mojej posługi w Republice Środkowoafrykańskiej wszystko było tak pasjonujące i tak zadziwiające, że te braki, których tam nie ma, nie były w jakiś taki tragiczny sposób odczuwane. Dlatego, że był taki ładunek pozytywnych emocji, pozytywnych wrażeń, wszystkiego takiego zaciekawienia, a co będzie dalej, co będzie kolejnego dnia, co mnie spotka, czego nowego doświadczę, co mi tamtejsi ludzie powiedzą, kogo spotkam, co mi pokażą, czego mnie nauczą, że po prostu nie odczuwałam tego braku, a później po roku, po 2 latach, jak te emocje troszeczkę opadły i bardziej poznałam tamtejsze środowisko, tamtejszych ludzi, mentalność, kulturę, to było już dla mnie czymś naturalnym, że ja też żyję w takim środowisku. Oczywiście są momenty, kiedy się bardzo złoszczę na kiepski internet, bo chciałabym się tą moją radością, tym, co akurat się w szkole zadziało, czy tym, co w wiosce udało nam się zrobić z dziećmi, podzielić się, wrzucając na Facebooka jakieś relacje, zdjęcia, a tutaj bariera, moc internetu na to nie pozwala. Wiadomo, że jakiś bunt to rodzi, ale też radość ta, która jest w sercu, nie niknie tak od razu, więc można poczekać na internet, jak nie będzie piasku w powietrzu z pustyni i będzie mocniejszy zasięg.
Z drugiej strony, kiedy tam jechałaś, to pewnie się spodziewałaś warunków innych niż w Polsce, zdecydowanie skrajnie innych. Do tego, jak mówisz, jakoś przywykłaś. Powiedz, miałaś jakieś wyobrażenie tych ludzi? Czy ono jest takie, jakie miałaś i jak ciebie przyjęła tam ta społeczność? No bo jesteś biała, jesteś blondynką o niebieskich oczach, tak? Niebieskich oczach. Jedyna tam, tak, Polka czy nie? Zaraz o tym powiesz. Jak zostałaś przyjęta?
Ojejku, to jest bardzo złożone pytanie. Więc najpierw tak, w miejscowości, w której obecnie jestem, jesteśmy 4 Polki, 3 siostry ze zgromadzenia służebnic Matki Dobrego Pasterza i jestem ja. Z mężczyzn są kapucyni. Polak, proboszcz, ojciec Piotr Michalik, jest ojciec Pio Włoch i środkowoafrykańczyk, już tamtejszy kapłan z tamtejszej wspólnoty, tamtejsze powołanie, Seweryn. To, w jakiej wspólnocie się znajduję. A teraz dalsza część pytania. Pierwsza wioska, w której pracowałam, to było Bagandu. Las tropikalny i tam pracowałam w szpitalu. To była taka społeczność wioskowa, która była przyzwyczajona do wolontariuszy, do misjonarzy, dlatego że bardzo często, bardzo aktywni ludzie tam przyjeżdżali na miesiąc, na trzy, żeby kształcić tamtejszą społeczność, żeby z tamtejszych ludzi uczynić pielęgniarzy posługującym swoim, więc zresztą też specyfika tamtejszego plemienia, plemię Gbaya jest i Pigmeje jest taka, że są bardzo otwarci, bardzo serdeczni. Natomiast na placówce, na której teraz jestem, wioska Man, pracuję z ludźmi z plemienia Pana. Są to ludzie, którzy bardzo wiele wycierpieli ze względu na to, że mieszkają na terenach przygranicznych. Wszystkie awantury, wszystkie rebelie, wszystkie rozboje, które się zdarzają, cały przemyt dzieje się na ich terenie i wiadomo, że to powoduje, że od lat są nieufni ze względu na to cierpienie, które mieli. Nie mają też takiego naturalnego rozróżnienia, czym różni się misjonarz, czym różni się pracownik organizacji humanitarnej, czym różni się zwyczajny turysta biały, który przyjechał obejrzeć ich egzotyczny kraj. Dlatego też praca tam jest bardzo trudna. Oni też bardzo boją się zaufać i to stwarza taki dość spory mur. Dla mnie to jest utrudnienie w pracy, dlatego że na jakiejkolwiek placówce nie pracowałam, jakikolwiek obowiązek bym nie miała. Moja taka specyfika, charakter, temperament. Ja potrzebuję relacji przyjacielskich, koleżeńskich, relacji zaufania, żeby jakoś móc pracować, rozwijać się, żeby coś dobrego to wniosło. Czyli teraz jest taki czas, kiedy Pan Bóg mnie trochę ćwiczy, żeby otworzyć to swoje serce na tych ludzi, którzy nie są najłatwiejsi, którzy wręcz są czasami trudni.
Ale pewnie z czasem będzie tylko łatwiej. Pewnie to zaufanie uda się zdobyć i swoim uśmiechem, i swoim przede wszystkim dobrym sercem, swoim poświęceniem, oddaniem się na rzecz tych ludzi. Powiedziałaś, że po prostu żyjąc tam, uczysz się tych ludzi, uczysz się tam życia, ale musiałaś też nauczyć się języka lokalnego. Przecież oni tam nie mówią po polsku, nie mówią nawet po angielsku. Przywitałaś nas po francusku i w jakimś drugim języku. Opowiedz trochę o tym języku.
Więc na co dzień posługuję się językiem Sango. To jest język, który składa się z tysiąca słów. Obok języka francuskiego jest to ich narodowy język. Język ten jest dość prosty, ale bardzo mocno opisowy. Jest to język, który składa się tylko z tysiąca słów, a gramatyka jest bardzo podstawowa. Przeczenia tworzy się dodając na końcu zdania twierdzącego słowo pp albo ap. Pytania tworzy się tylko i wyłącznie podczas intonacji. A czas przyszły podczas dodania na początku zdania fa de sol liczbę mnogą, stawiając przed liczbą pojedynczą literkę a. Także język ten nie jest skomplikowany, natomiast jest bardzo, bardzo mocno opisowy. I to, co u nas jest jednym słowem, tam jest całym zdaniem. Dla przykładu, zwyczajne słowo deszcz, tam jest ngutin zapasa pika na jaju na sese. Deszcz Boga, woda Boga, która spada z nieba na ziemię.
Bardzo egzotyczne, ciekawie to brzmi, ale dało się nauczyć.
Dało się nauczyć, bardzo lubię mówić tym językiem i też jeżeli odzywam się właśnie w języku Sango, to jest, każdy zresztą z nas jest traktowany jako swój, nie jako turysta. W momencie, kiedy przyjeżdża ktoś z organizacji humanitarnej i mówi do tych ludzi w języku francuskim, który zresztą jest dla nich niezrozumiały, bo po francusku mówią tylko ludzie wykształceni, a jeszcze ze zrozumieniem, to już w ogóle wykształceni tylko w stolicy. Tak, język Sango jest takim ich językiem serca i w momencie, kiedy ja do nich mówię w Sango, oni słuchają tego sercem.
Egzotyczny język, ale egzotyczna też pewnie przyroda, egzotyczne też jedzenie, ale z tego, co słyszałem, oni tam jedzą bardzo, mimo wszystko, ubogo i bardzo rzadko.
Najczęściej jest to jeden posiłek dziennie. Kobieta rano wychodzi w pole i z tego, co z tego pola przyniesie, wieczorem przygotowuje posiłek dla swojej rodziny. Większość tamtejszych liści i traw jest jadalnych i z nich kobiety przygotowują sosy. Jest też tradycyjny maniok, który przygotowują w formie ogromnej kluchy, z której pożywia się cała rodzina. Jest też wiele owoców, takich jak papaj, mango, owoc pasyjny, passiflore. Także menu jest ubogie, ale urozmaicone. W zależności od tego, kiedy coś wydaje owoce, wtedy się to je. Jak jest sezon na awokady, je się awokady. Sezon na papaje, je się papaje. Sezon na mango, je się mango.
W różnych programach takich opisujących, obrazujących życie tam w Afryce, może w różnych krajach, pokazywane jest, że plemiona tamtejsze żywią się też jakimiś robakami, jakimiś dżdżownicami, czy tam też takie coś istnieje? I czy ewentualnie też spożywałeś taki pokarm?
Więc owady, gąsienice, dżdżownice i inne tego typu pożywne ponoć stworzenia zawierają białka i są głównym właśnie składnikiem diety, który dostarcza im protein. Miałam kiedyś taką dość humorystyczną, zabawną sytuację. Urządziliśmy przed kościołem wieczorem pokaz filmów dla dzieci. Przyszli chyba wszyscy. Ja od zaprzyjaźnionej pary dostałam fundusze na to, żeby zorganizować ten wieczór. Postanowiliśmy zrobić taki prawdziwy wieczór kinowy, dlatego też był popcorn i chipsy. Jakiś tydzień potem przyszła do mnie do apteki jedna dziewczynka i przyniosła kilka takich robaczków nabitych na sztywną trawkę. Wręczając mi tą trawkę, mówi: proszę, to jest dla ciebie. Te robaczki smakują tak samo jak to, co nam przywiozłaś ze stolicy. Czyli jakby ktoś chciał porównać smak grillowanego robaczka, to zapraszam do kupienia paczki chipsów.
Dobrze, że my nie musimy tego próbować, chociaż może z ciekawości chciałby się ugryźć. W Polsce jest tak, że kiedy chłopak chce się podobać dziewczynie albo odwrotnie, no to jakoś specjalnie się ubierze, wyperfumuje, odpowiednio uczesze swoje włosy, a tam, jak ja już wiem, państwo tego jeszcze nie wiedzą, żeby się przypodobać albo żeby zyskać kandydatkę, trzeba czymś innym się wyróżniać.
Ksiądz pyta mnie w tej chwili o pigmejów, więc w plemieniu pigmejów jest tak, że im chłopak jest przystojniejszy, tym więcej zębów ma spiłowane na kształt trójkąta, a im kobieta jest ładniejsza, też tym więcej zębów ma spiłowane na kształt trójkątny. Także to jest wyraz urody tamtejszego plemienia.
Ale co, oni idą do dentysty? Panie dentysto, proszę mi tu zęba ukroić, czy jak to wygląda? Upiłować, nie wiem.
Jest tak, że w momencie inicjacji, kiedy chłopiec staje się mężczyzną, pozostali mężczyźni z wioski podczas takiego rytuału piłują kamieniem jego zęby na właśnie taki kształt, co też jest wyrazem wytrzymałości na ból, czyli dorosłości, stania się takim mężczyzną i tak samo u kobiet.
Taką ciekawostką jeszcze jest to, dla nas szokującą, że tak jak powiedziałaś w szkole, gdzie teraz byliśmy, że dzieci nie mają dużo praw, ale też w pewnym plemieniu kobiety. Czy możesz coś na ten temat powiedzieć?
Jest takie plemię, w którym kobiety, żeby zwrócić się publicznie do swojego męża, muszą uklęknąć, skłonić głowę do ziemi i szeptem mogą publicznie o coś się zwrócić do swojego męża. Z tym, że te kobiety absolutnie nie odbierają tego jako wyraz poniżenia, jako wyraz braku praw, swobód, tylko jako taki element kultury swojego plemienia, jako element ich tożsamości, w tym wzrastają i dla nich nie jest to nic poniżającego, jest taką oczywistością, która charakteryzuje ich plemię. Generalnie też dzieci nie są szanowane, nie mają żadnych praw. Dzieci opiekują się sobą, w swoim środowisku, w swoim takim gronie się bawią i generalnie gdy zajdzie jakaś taka sytuacja konfliktowa, absolutnie nikt nie pyta dziecka o zdanie, nie pyta się jak coś tam się zdarzyło. Po prostu nie jest szanowane to, co dziecko ma do powiedzenia, to, co dziecko myśli, to, co dziecko czuje. Gdy po raz pierwszy przyszli do mnie uczniowie, którzy trochę rozrabiali w klasie i nauczyciel przyprowadził ich do mnie i ja zaczęłam po kolei pytać, co się wydarzyło, to nawet same dzieci były zadziwione i bardzo często było im ciężko opowiedzieć tą sytuację, ponieważ nie były przyzwyczajone do tego, żeby tą daną sytuację opisywać, żeby się dzielić tym, co czują, tym, co myślą, tym, co przeżywają.
I zadanie im pytania z twojej strony, co się stało, jak się stało, odczytywane było jako coś bardzo dziwnego, tak, że dorosła osoba pyta, w ogóle zajmuje się dzieckiem.
Tak, dorosła osoba, w dodatku na jakimś stanowisku, które jest u nich poważane, pyta się takiego małego, nieznaczącego nic dla nich człowieka, co się zdarzyło, chce znać ich opinię, chce znać ich przeżycia. To było coś nienaturalnego i dla nauczycieli, i dla samych tych uczniów, dla rodziców później w pewnym momencie też. Dlatego, że jeżeli wołam rodziców na takie zebranie, najzwyczajniejszą w świecie wywiadówkę, to staram się ten czas wykorzystać jak najpełniej. Bardzo często robię takie pogadanki i wykłady, zanim mówię o problemach szkolnych, o tym, co się w szkole dzieje, z takiego codziennego życia, z takiego szanowania dzieci, z ich wartości, z tego, jaką dziecko ma rolę w rodzinie, jakie ma prawa, z tego, co najzwyczajniej w świecie, w jaki sposób to dziecko może w codzienności doświadczać miłości rodzicielskiej.
Duże pole zatem do pracy dla misjonarzy, dla misjonarki. W wielu tych sprawach wychowawczych wyręczacie wręcz z tego, co słyszę, rodziców, ale we wszystkim nie możecie ich wyręczyć w takiej codziennej pracy. Powiedz jeszcze, czym oni się na co dzień zajmują? Jaka jest ich praca? Z czego oni w ogóle żyją?
Największa część mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej żyje z rolnictwa. Nie jest to jakieś wielkie rolnictwo na skalę przemysłową. Jest to zwyczajne swoje poletko, które uprawiają, żeby zapewnić swojej rodzinie byt. Raz w tygodniu w każdej wiosce większej odbywa się targ i na ten targ każdy przynosi swoje produkty, które akurat wyhodował. Jeżeli ktoś wyhodował kukurydzę, to przynosi na ten targ kukurydzę, czeka aż ktoś od niego tą kukurydzę kupi, po czym za zarobione pieniądze kupuje na przykład od sąsiadki marchewkę, bo akurat marchewkę udało się sąsiadce wyhodować, więc w głównej mierze zajmują się rolnictwem. Są też plemiona łowiecko-zbierackie i są też plemiona, które przeważnie są to plemiona muzułmańskie, które zajmują się wypasem i hodowlą krów.
Jesteś tam już 6 lat, rozpoczął się 7. Powiedziałaś wczoraj poza mikrofonem w takiej luźnej rozmowie, że jesteś szczęśliwa, że nie wiadomo, czy wrócisz. To prawda?
Myślę, że to jest moje miejsce i dopóki będzie taka potrzeba, będę widziała, że jestem w stanie coś dobrego robić, że dzięki temu, co staram się robić, dzięki temu, że tam jestem, rodzi się uśmiech na twarzy moich uczniów, na twarzy rodziców, nauczycieli. Tak długo chciałabym tam być.
Jak jesteś na urlopie, jesteś w Polsce, odwiedzasz rodzinę, to oni tam za tobą tęsknią. Jak wracasz, to się cieszą bardzo?
Bardzo często jest tak, że wszyscy bardzo długo już czekają na powrót. Kiedyś miałam taką humorystyczną sytuację, że wyjeżdżałam na ślub mojej siostry do Polski i zanim jeszcze zdążyłam wsiąść do samolotu, ksiądz proboszcz jechał na wioskę na nabożeństwo i mieszkańcy tej wioski wiedzieli, że miałam polecieć do Polski i podczas nabożeństwa, jak gdy był czas na wypowiadanie swoich intencji, o co chcieliby się modlić, to wszyscy modlili się o szczęśliwy powrót, mimo że ja jeszcze byłam w stolicy czekając na samolot. Także ich przywiązanie jest ogromne, ich oczekiwanie i nawet słuchanie opowieści tego, co się na tym urlopie zdarzyło, mimo że większość z tych sytuacji nie jest dla nich zrozumiała, ponieważ żyją w zupełnie innej kulturze. kulturze, w zupełnie innym środowisku, w warunkach materialnych. Oni są tak zaciekawieni tym, co się zdarzyło, że z taką wielką otwartością słuchają tego, rozumiejąc jedną trzecią.
Pojechałeś do Afryki tak bardzo daleko, od rodziny, od swoich bliskich i krewnych. Powiedz, oczywiście motywacją tego wszystkiego jest przede wszystkim Ewangelia, jest Chrystus. Tam z Nim pojechałeś najpierw. Czy widzisz owoce tego? Czy czasami nie widać, a jednak ten uśmiech musi się pojawiać? Jak bardzo się poświęciłeś, bo dla nas wielu, słuchając ciebie, widzimy wielkie poświęcenie, wielkie oddanie. Nie jeden z nas nie byłby w stanie, no powiedzmy szczerze, oddać swojego życia dla tych ludzi w jakiś sposób, bo tam żyjesz, tam mieszkasz. Nie planujesz wrócić, chociaż wola Boża może być różna. To nie jest wyjazd turystyczny na jakiś czas, nawet jakiś wolontariat krótki. Ty tam żyjesz, jesteś częścią tych ludzi. Widać owoce tego wszystkiego? Daje ci to satysfakcję?
Dla mnie satysfakcja jest. Jednak wyjeżdżając tam, nie wyjeżdżałam po to, żeby zobaczyć owoce tej pracy. Wiadomo, że ogromną nagrodą, motywacją i rekompensatą jest to, jeżeli coś się uda, jeżeli któreś dziecko wyzdrowieje, jeżeli któraś rodzina zaczyna te dzieci szanować, jeżeli którąś uczennicę uda się posłać do jakiejś wyższej szkoły, jeżeli później moje uczennice same są nauczycielkami u siebie w wiosce. Wiadomo, że jest to są to sytuacje, które napawają taką nadzieją na lepsze jutro. Jednak większość naszego działania, my nie jesteśmy w stanie widzieć owoców. Nawet słyszałam opinię jednego z misjonarzy, który po wielu latach, po 20 latach wrócił z powrotem do Republiki Środkowoafrykańskiej, że ten kraj, jak pracował w nim 20 lat temu, był na wyższym poziomie niż jest teraz, kiedy wrócił do tej pracy. Wiadomo też, że każda rebelia, a rebelie zdarzają się tam średnio raz na 8 lat, cofa ten kraj w rozwoju o 10, o 15 lat. Czyli to, co przez te 8 lat ci ludzie ciężką pracą, niejednokrotnie poświęceniem całej rodziny wypracują, rebeliant, który nawet nie umie ich przywitać w ich ojczystym języku, potrafi zniszczyć, spalić, więc tym ludziom też brakuje czasami już nadziei na to i siły, żeby się zaangażować w odbudowanie tego. Ale myślę, że te owoce z wysokości nieba jakoś będziemy mieli szansę oglądać.
Zanim zapytam ciebie o życzenie, czego możemy tobie życzyć, to poruszyliśmy temat rebelii. Byliśmy wszyscy poruszeni w tym roku śmiercią polskiej misjonarki w Boliwii, młodej dziewczyny Heleny Kmieć. No muszę o to zapytać na koniec naszej rozmowy. Czy ty się nie boisz tam też mieszkać, żyć? Z jednej strony kochasz tych ludzi, kochasz tą pracę. Jest tam bardzo skromnie, ubogo, ale z drugiej strony jest też bardzo niebezpiecznie. Możesz swoje życie tam zakończyć.
Myślę, że taką ogromną łaską, którą mi Pan Bóg daje, jest łaska takiego pokoju w sercu. Nie takiej brawury, że teraz nic mi nie możecie zrobić, ja mogę wszystko i bez zastanowienia pójście w każdą sytuację, tylko takiego pokoju serca, który mi mówi, który mi podpowiada, że jeżeli to jest to miejsce i ten czas, gdzie Pan Bóg chce mnie zawołać, to znaczy, że to jest najlepsze miejsce i najlepszy czas, że lepszego nie będzie. I nie wywołuje to we mnie lęku, nie wywołuje to we mnie jakichś takiego myślenia, że oj, mogłam zrobić jeszcze to czy tamto, szkoda, że nie skończyłam tego czy tamtego. Jest we mnie taki ogromny pokój, nawet podczas spotkań z rebeliantami.
Czego możemy życzyć tobie jako misjonarce posługującej w Republice Środkowoafrykańskiej?
Wytrwania przy Chrystusie do końca.
Tego życzymy, aby tak było. Wiele satysfakcji, dobrego też zdrowia i zawsze bezpiecznego tam czasu, bezpiecznych powrotów i do domu, do Polski i tam do nich. Właściwie do domu, to chyba tam już, prawda? Moim Państwa gościem była Małgorzata Kiedrowska, misjonarka świecka, posługująca w Republice Środkowoafrykańskiej. Bóg zapłać za rozmowę. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękuję. Do usłyszenia.
Czy zakochaliście się Państwo troszeczkę w Afryce? Czy rozpaliła się w Państwa głowach, w Państwa sercach troszeczkę tęsknota, a może takie marzenie, żeby pojechać do tego egzotycznego, ciągle dla nas nieodkrytego, dalekiego, ale przecież pięknego kraju? Mam nadzieję, że tak. Kto wie, co czas, co los pokaże, ale ja chciałbym tam pojechać i swoje stopy tam postawić. A na pewno doświadczenie będzie bardzo ciekawe. Na koniec chciałbym Państwu zadedykować utwór śpiewany przez oczywiście Afrykańczyka z Senegalu. A gdzie jest Senegal, Państwo wiedzą? Nawiasem mówiąc, potrafią Państwo powiedzieć tak z głowy, tak od razu wymienić, jakie kraje wchodzą w skład Afryki? No, proszę bardzo. No proszę. Ja kilka wymienię, ale ile ich jest w ogóle? Niektóre się pozmieniały, bo i polityka się pozmieniała, niektóre nazwy, ale no to takie zadanie domowe. No dobrze, w każdym razie dedykacja od Senegalczyka. Amadeo, nie wiem jak dokładnie przeczytać to imię, Mustafa. Szukałem o nim w internecie informacji. Jest to taki muzyk, amator, ale człowiek, który ma talent. Posłuchajcie, przypadkiem nagrany przez innego podróżnika i jego utwory gdzieś umieszczone, dostępne są. Ja te utwory znalazłem. Jeden Państwu zaprezentuję. Piosenka, no właśnie, nagrana live, nagrana na żywo, w jakiejś stołówce, w jakiejś jadalni, słychać tam jakieś dźwięki, ktoś sprząta, w jakimś hostelu to było, jak tam wyczytałem. I zastanawia ta piosenka, czy jest to świętowanie wyśpiewane, czy może jakiś lament, smutek, żal, żałoba. Ciekawy utwór. No to posłuchajmy muzyki afrykańskiej, troszeczkę może innej. Amadou Amadeo Mustafa z Senegalu. Zapraszam Państwa na króciutki koncert.
Yagna nyawulo ya Yagna yewote wulo Yagna indi wulo Mayo fatke wulo rem Samado wom Tombayo fatke wulo rem Hey Samadu Dombayo Fate Udo Dingay dem amon nañu yakar Bo waral ñom ñu tok di xaar ñi ngi xaar di xaar di xaar di xaar di xaar Bay n'est pas trop tard Sama do wom Dombayo Fate wudorem Hey yo Sama do Dombayo Fate wudorem
Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, za wspólną podróż do Afryki, do Republiki Środkowoafrykańskiej. A za tydzień będziemy na innym kontynencie. Będzie nam towarzyszyła literka M. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Nie wiem, o której Państwo mnie znowu słuchają. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru, dobrej nocy albo dobrego dnia. No to wszystkiego dobrego. Ja nazywam się ksiądz Mariusz Sokołowski i zapraszam za tydzień. Z Bogiem. Do widzenia.